Mija 30 lat od ludobójstwa w Ruandzie. Podczas rocznicowych przemów światowi przywódcy posypują głowy popiołem i przepraszają za to, że stali bezczynnie, gdy ginęły setki tysięcy Tutsich. Może przez to poczucie winy, może przez ten popiół, Ruandzie wolno dzisiaj więcej niż innym partnerom Zachodu. Czy pojednanie po wielkiej tragedii jest rzeczywistością, czy jedynie fasadą? Skąd pochodzą ruandyjskie metale ziem rzadkich, które tak chętnie kupuje dzisiaj Europa? Dlaczego Kigali jest tak ważnym sojusznikiem dla Zachodu? I po co z wizytą do Ruandy poleciał prezydent Andrzej Duda?
Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.
Dzień dobry. Przy mikrofonach Krzysztof Story
i Wojciech Jagielski.
Na wstępie chciałbym podziękować i tobie, Wojtku, i tym, którzy nas teraz słuchają. Dziękujemy wam bardzo, bo to jest 50. odcinek tego podcastu. Mamy taki mały jubileusz. Ja nie wiem, jakim kruszcem się oznaczało 50. gody. Czy ty pamiętasz może?
Złote? Nie wiem, nie pamiętam.
Załóżmy, że złote. Złoto jeszcze dzisiaj się zresztą pojawi w podcaście. Tak czy inaczej, dziękujemy za to, że jesteście z nami, że słuchacie tych odcinków i opowieści ze świata. Będziemy je dla was dalej przygotowywać co dwa tygodnie. A jeśli chcecie wesprzeć ten sposób opowiadania o świecie, który realizujemy w tym podcaście i w tygodniku, to można to zrobić albo na portalu patronite.pl, albo po prostu wchodząc na tygodnikpowszechny.pl i kupując dostęp do jednego z najfajniejszych tygodników w Polsce. A my teraz już przenosimy się do Ruandy, do Kigali i chciałbym, żebyśmy też zaczęli od podróży w czasie. Przenieśmy się, powiedzmy, do świąt wielkanocnych w 1994 roku, 30 lat temu. Wojtek, ja miałem wtedy, nie zdążyłem obejść pierwszych urodzin, więc zapytam ciebie, jak ty to pamiętasz, to co się stało tuż po Wielkanocy w Ruandzie?
No ja pamiętam dosyć dobrze, dlatego że w Warszawie, pracując w Gazecie Wyborczej, wybierałem się właśnie w podróż do Afryki, tyle że do południowej Afryki, bo tam w kwietniu, w maju miały się odbyć wybory, pierwsze wolne wybory, w których głos czarnych miał się liczyć tak samo jak głos białych. To miało być wydarzenie epokowe, ale spodziewano się, że to w południowej Afryce może dojść do takiej wojny, wielkiej wojny afrykańskiej, dlatego że no, kończyła się epoka apartheidu, wiele osób rzucało pomysły z południowej Afryki, żeby południową Afrykę podzielić tak, jak się podzieliła Jugosławia. Wróżono zresztą południowej Afryce właśnie taki los. Pakowałem się, to chyba było w przeddzień mojego wylotu do Johannesburga, kiedy z redakcji zadzwonił kolega pełniący dyżur informacyjny i zapowiedział, że właśnie na serwisach agencyjnych pojawiła się depesza, że nad Kigali został strącony samolot z dwoma prezydentami wracającymi z Tanzanii, prezydentem Burundi i Rwandy.
No i pytał, 6 kwietnia 1994.
Tak. Pytał, czy to jest ważne, no, zestrzelenie samolotu z dwoma prezydentami na pokładzie jest ważną informacją, natomiast czy jest sens pisać małą depeszę no właśnie z taką informacją, czy też poczekać i rozszerzyć tę informację, bo umówmy się, ale los Ruandy, Burundi i nazwiska tamtejszych prezydentów w Polsce niewiele wtedy mówiły, a dziś pewnie mówią jeszcze mniej. Poleciałem do Johannesburga i w Johannesburgu już się okazało, że w Ruandzie dzieją się rzeczy straszne. Ci koledzy z wielkich firm, którzy wylądowali w Johannesburgu, nie mieli wątpliwości, bo do wschodniej Afryki, do Ruandy próbowali się dostać ich koledzy. Ja reprezentowałem taką średnią, wyższą średnią klasę redakcyjną i nam, bo nie byłem jeden przecież w tej grupie, redakcja jakby dały wolną rękę. Czy już będąc w Johannesburgu, zostajemy w Johannesburgu, czy też próbujemy zapomnieć o południowej Afryce i przyjechać do Ruandy, próbować się dostać do Ruandy bez żadnej pewności, że tam się w ogóle dostaniemy, bo to jest najgorsze w tym fachu dziennikarskim, że można wyjechać z miejsca, gdzie miały się dziać rzeczy ważne, próbować dostać do miejsca, gdzie dzieją się rzeczy niby ważniejsze, tylko tam się często dostać nie da, a z tego miejsca, z którego się wyjechało, okazuje się, że to jednak było to centrum świata. Myśmy zdecydowali, bo byłem w południowej Afryce z fotoreporterem Krzysztofem Millerem, zdecydowaliśmy się zostać w południowej Afryce. Do dziś uważam, że to była słuszna decyzja, dlatego że do Ruandy, jeśli bym dojechał, to z dużym opóźnieniem, a najprawdopodobniej nie zostałbym tam wpuszczony, więc pamiętam akurat te pierwsze dni. Pamiętam też nam wszystkim dziennikarzom, którzy zajmowali się Afryce, trudno było uwierzyć, że te pogromy etniczne, które działy się w Ruandzie, przybrały tak apokaliptyczną skalę, taki rozmiar, bo to nie były pierwsze rozruchy, pierwsze walki między Hutu i Tutsi, zarówno w Burundi, jak i w Ruandzie. Nikt, dzisiaj jeśli ktoś będzie twierdził, że tak, że on już wtedy przeczuwał, to zapewniam, że kłamie. Wtedy sądzono, że znów skończy się to kilkunastoma, kilkudziesięcioma tysiącami zabitych i skwituje się to wzruszeniem ramion, że no tak, taka dola jest Ruandy i taka dola jest Burundi, żeby co jakiś czas dochodziło tam właśnie do tych strasznych rzeczy, tego konfliktu między Tutsi i Hutu.
Tymczasem było inaczej. Przez kwiecień, maj, czerwiec, bo to wszystko trwało 3 miesiące, zostało zakończone 4 lipca. Ta wojna, rozruchy, mordy w zasadzie. Przez 3 miesiące Ruanda spłynęła krwią. Zginęło prawie 1 milion ludzi, w większości ruandyjskich Tutsich. Szacuje się, że prawie 2/3 z nich zginęło przez te 3 miesiące. Zaczęło się od tej katastrofy lotniczej, o której mówisz. Następnego dnia już na ulicach Ruandy były bojówki Interahamwe, rządowe wojsko i zaczęła się polowanie, obława. Radio było wtedy główną metodą komunikacji. Były po prostu radiostacje. Nadawano komunikaty o tym, że należy wyciąć wysokie drzewa z tego względu, że Tutsi uchodzili za wyższych od Hutu. O ludobójstwie w Ruandzie myślę, że całe działy w bibliotekach by się dało zapełnić. My nie przedstawimy tu dzisiaj wszystkich szczegółów. Dla nas jest ważne to, jak dzisiaj to ludobójstwo wpływa na obecną historię, na obecne wydarzenie, ale musimy chyba pokrótce opowiedzieć o przyczynach. Jak doszło do takiej tragedii?
No, żeby się nie cofać zbyt głęboko w przeszłość, nie zajmować słuchaczom zbyt wiele czasu przeszłością, aczkolwiek wszystko, co mówimy, jest o przeszłości. Ten region Afryki, dzisiejsza Ruanda, Burundi, wschodnie Kongo, zawsze był zamieszkiwany przez rozmaite ludy, także ludy Hutu i Tutsi. Trwają dziś, do dziś dyskusje czy debaty o tym, czy różnica między jednymi a drugimi, między Hutu i Tutsi, to są różnice narodowościowe, czy też tylko i wyłącznie społeczne. Wspomniałeś, że o tych stereotypowym wyglądzie Tutsi, no to się nie biało z powietrza. Rzeczywiście na ulicach w Ruandzie, no nie tylko w Ruandzie, ale można rozróżnić się niby bez stuprocentowej pewności, czy ten, kto idzie naprzeciwko nas, raczej jest Tutsim, czy też Hutu. Tutsi zawsze byli w mniejszości, Hutu byli większością. Hutu zajmowali się ziemią, uprawą ziemi, Tutsi zajmowali się pasterstwem i rządzeniem. Pasterstwo, stada, bydła były oznaką prestiżu, bogactwa, awansu społecznego, więc Hutu, który by się dorobił tego pokraźnego stada, był zaliczany przez Tutsich do Tutsich, bo no była taka inkluzywność, tylko podkreślała elitarność ich samych. Jakoś to się w miarę spokojnie i w zgodzie układało życie do końca XIX do XX wieku i nie popsuło tego wszystkiego pojawienie się europejskich kolonizatorów. To jedno z drugim zbiegło. Wydaje mi się, że to problem zaczął narastać i zaostrzać się, kiedy przestało starczać miejsce dla jednych i dla drugich. Dziś, a w 1994 roku, no wtedy to się podkreślało, że Burundi i Rwanda należały do najgęściej zaludnionych krajów na świecie. Ziemi brakowało, pasterstwo wychodziło z mody, rywalizacja między jednymi a drugimi się zaostrzała, a ci, którzy pojawili się z zewnątrz, czyli europejscy kolonizatorzy, bardzo często wygrywali te lokalne swary, spory, konflikty po to, żeby dzielić i rządzić. Belgowie utwierdzili ten układ polityczny, który zastali, to znaczy rządzili królowie, wodzowie Tutsich. Natomiast no, rozgrywając jednych przeciwko drugim, żeby do zgody między jednymi i drugimi nie doszło i w zgodzie nie wystąpili przeciwko Belgom, doprowadzili do zaostrzenia tego konfliktu. W 1959 roku w Rwandzie, jeszcze ona Rwandą nie była, doszło do chłopskiej rewolucji. Ona się dopiero szykowała do niepodległości i rolnicy Hutu dokonali i pogromu Tutsich, i obalili monarchię, przejęli władzę. Przestraszeni Tutsi w Burundi przystąpili do jeszcze ostrzejszych represji wobec Hutu, zaostrzyli politykę i rządy tej twardej ręki. I tak to się potem już działo. U władzy w Burundi utrzymali się Tutsi, w Rwandzie Hutu. Tutsi uciekli, rwandyjscy, do Ugandy i do Burundi, tam organizowali partyzantki, obydwa kraje oskarżały się nawzajem o wspieranie rebeliantów z sąsiedztwa. Te konflikty wybuchały co 10, co 15 lat, aż wreszcie przyszedł początek lat 90., koniec zimnej wojny, czas może nie wiecznej szczęśliwości, ale ten czas miał poprzedzić tą epokę wiecznej szczęśliwości.
No, wydawało się, że jeszcze parę nierówności na tym świecie wyrównamy jakimś walcem i już będzie wszystko dobrze, prawda?
No jeżeli wydawało się, że Zachód pogodził Palestyńczyków i Izrael, w południowej Afryce, o której wspominałem, upadał apartheid i Nelson Mandela, czarnoskóry więzień najsłynniejszy tamtych czasów, miał zostać prezydentem, a na swojego zastępcę miał wziąć przedstawiciela białych, swoich prześladowców. To wydawało się, że a cóż ta Rwanda i Burundi, to w ogóle będzie bułka z masłem. Próbowano pogodzić te obydwie strony. One przymuszane, jak to zwykle, przymuszane udawały, że się godzą. Natomiast porozumienia między Tutsi i Hutu ani w Burundi, ani w Rwandzie nie było. Wracający prezydenci z Aruszy, prezydenci Burundi i Rwandy, niby zawierali układy pokojowe, a tak naprawdę mieli przeciwników zarówno po stronie Tutsich, jak i Hutu. Tutsi zrozumiały, bo obydwaj prezydenci reprezentowali już wtedy lud Hutu, bo w Burundi to przymuszanie na tyle przyspieszyło, że zmuszono Tutsich do zrzeczenia się władzy, zorganizowano wybory i prezydentem został Hutu. No, kto inny miał zostać, jak 3/4 ludności to byli Hutu. No więc ci prezydenci byli z jednej strony zwalczani, czy traktowani jako wrogowie, czy wciąż nieprzyjaciele przez tych Tutsich, no bo wolne wybory i w Rwandzie, i w Tutsi oznaczało usankcjonowanie całkowitej władzy Hutu, ale ponieważ ci prezydenci mieli wykręcone ręce przez ONZ, przez Unię Afrykańską, przez Zachód, no więc próbowali, że nawet jeżeli będą sprawować władzę, to żeby tych Tutsich już tak nie prześladować do końca, żeby dać im oddychać, żeby oni też coś w tych swoich krajach mieli, żeby zwycięzcy Hutu nie zawłaszczyli wszystkiego. No to się nie podobało tym takim najbardziej radykalnym zwolennikom nowej demokracji, bo oni uważali, że jeżeli jest okazja zdobyć władzę w wolnych wyborach, to cała władza należy się tym zwycięzcom. I zainteresowanych w eliminacji obydwu ugodowych prezydentów po jednej i po drugiej stronie było wielu. Do dziś nie wiadomo, albo ja przynajmniej nie jestem do końca przekonany albo uświadomiony, kim byli żołnierze, czy kim byli ci partyzanci, którzy zestrzelili z pocisków rakietowych samolot nad Kigali. Pojawiały się oskarżenia kierowane wobec partyzantów Tutsich. Oni stacjonowali w Kigali już wtedy w ramach tych układów pokojowych, mieli okazję i możliwości zbrojne, żeby ten samolot strącić. Natomiast no, mogli się obawiać wolnych wyborów, ale jednak ten prezydent rwandyjski nie był ich największym przekleństwem. Mówiono też, że prezydentów nad Kigali zestrzelili ekstremiści Hutu, którzy w ogóle nie chcieli słyszeć o jakimkolwiek pojednaniu i jakimkolwiek pogodzeniu się z Tutsi. Dowodem na to, że to oni mogli być, było to właśnie drobiazgowe przygotowanie tego wszystkiego, co nastąpiło po zastrzeleniu samolotu. To ludobójstwo było w najdrobniejszych szczegółach przygotowane i przygotowania trwały przynajmniej od stycznia, czyli mieli 100 dni trwało zabijanie, a przynajmniej drugie tyle samo mieli czasu na to, żeby się przygotowywać. Mało, już w styczniu dowódca wojsk pokojowych ONZ w Rwandzie, generał Romeo Dallaire, pisał takie alarmistyczne depesze do ONZ-u, do Nowego Jorku, że Hutu, ci bojówkarze, ekstremiści gromadzą broń, sprowadzają z Chin maczety. Znacznie więcej tych maczet sprowadzają, niż by było ich potrzebnych do żniw czy do jakichś prac ogrodowych, że narasta nienawiść właśnie w tych rozgłośniach radiowych, które wzywają do mordów, do eliminacji Tutsich, które jakby głoszą, że zbliża się dzień ostatecznego rozwiązania i wcale się z tym nie kryją. Więc nawet jeśli nie wiemy, albo ja nie wiem, kto zestrzelił samolot nad Kigali, to ekstremiści z jednej i z drugiej strony byli tym, mogli być tym zainteresowani. Doszło do ludobójczych pogromów. Po raz pierwszy chyba w dziejach ludobójstwa, i mam nadzieję ostatni, do tej zbrodni zostali zmuszeni, wciągnięci, zaprzęgnięci absolutnie wszyscy. Bojówkarze, wojsko rządowe, komendanci tych bojówek, czy ideolodzy ludobójstwa przewodzili całej kampanii. Ale do mordowania ludzi wciągnięto zwyczajnych ludzi, sąsiadów, tych, których miano mordować. Nawet
od starców po małe dzieci.
Tak, tak. No, nawet małe dzieci wciągnięto do tego polowania już może nie jako w roli zabójców, aczkolwiek to też się zdarzało i nikt nie bronił zabijać, ale rozdawali bojówkarze Interahamwe, rozdawali gwizdki, też wcześniej przygotowane, małym dzieciom, po to, żeby te dzieciaki biegały po okolicy, po obejściach, po tych bananowych zagajnikach, jakimi porośnięte są wzgórza, na którym rozłożone jest Kigali. I jeżeli te dzieci by wypatrzyły ukrywających się gdzieś Tutsi, to wystarczyło, żeby głośno gwizdali i tam już zaraz dorośli się pojawią. Więc to sceny prosto z jakiegoś filmu makabrze najgorszej, koszmaru, te jądro ciemności. Tam też się objawiło i te mordy trwały 100 dni. Mordy zabijano właśnie też w taki sposób straszny, bo większość zabójców miała swoje ofiary na wyciągnięcie ręki. Większość ludzi została zabita maczetami, pałkami, jakimiś maczugami. Nie strzelano, no bo Tutsi byli bezbronni. Nie było sensu, nie było powodu, żeby z nimi toczyć walkę zbrojną. Ich po prostu wybijano metodycznie, jednego po drugim. Kule oszczędzano na partyzantów, a może takie zabijanie w tym szaleństwie przeważyło, bo dawało, nie wiem, jak myślę, większą makabryczną taką satysfakcję z tego mordu niż trafienie kogoś uciekającego z odległości 200-300 metrów z karabinu, kiedy nawet nie widać, kogo tak na dobrą sprawę się trafiło. Przerwała te mordy dopiero interwencja partyzantów Tutsi, którzy już wtedy byli w Rwandzie, przecież te rozmowy pokojowe prezydenta Biarimana prowadził z partyzantami także dlatego, że partyzanci próbowali toczyć wojnę domową w Rwandzie, ale główne siły na wieść o tym, co się dzieje w Kigali i wreszcie kraju, główne siły partyzanckie ruszyły z Ugandy i dosyć szybko, praktycznie bez walki, zajęły stolicę, przejęły władzę. Bez walki dlatego, że całe wojsko rządowe Hutu i te bojówki Interahamwe były tak pochłonięte mordami i tak, jakby to powiedzieć, było takie jak nieprzytomne od tych mordów, że nie były...
Szczerze mówiąc, to nie było wojsko.
Już wtedy nie, bo Ruanda miało takie same wojsko, może nie najlepsze, ale jednak to było wojsko regularne, zorganizowane, zdyscyplinowane, w dodatku szkolone przez instruktorów francuskich, bo Francja, dla Francji Ruanda była takim pieszczoszkiem, bo Ruanda, choć nie francuska kolonia, to jednak mówiła po francusku i w tamtej części świata no, była takim przyczółkiem tej Afryki francuskiej, a Francuzi rozstali się owszem z Afryką, ale przywykli myśleć o Afryce, że to jest jednak ich wychowanka, ich taka ulubienica, czy Afryka tego sobie życzyła, czy nie. Więc Francuzi tą armię ruandyjską szkolili, tylko te wszystkie nauki, ta cała dyscyplina, te całe żołnierstwo poszło w kąt, kiedy pojawiła się okazja do takiego apokaliptycznego mordowania.
Myślę, że to jest taki symbol, ludobójstwo w Ruandzie, takich najczarniejszych kart z naszej natury ludzkiej.
Znaczy ujawniły one takie najmroczniejsze strony tej ludzkiej natury. Cokolwiek by się człowiek uczył, cokolwiek by go, jakby go nie wychowywano, to w którymś momencie, kiedy to zło miało okazję z nas wyleść, no ono rozkwitało. Mówimy o wojsku rządowym, które się rozpadło, o urzędnikach, o nauczycielach, o sąsiadach, ale przecież w tych mordach uczestniczyli duchowni. Bo Ruanda była też pieszczoszkiem Watykanu. Watykan, który zabiegał o liczbę
właśnie
wiernych.
Właśnie dodajmy jeszcze, że i Tutsi, i Hutu to byli bracia w wierze. Łączyła
tak,
ich.
Tak. Ale jedni Watykanowi byli bliżsi biskupi Hutu, dlatego że Hutu stanowili 3/4 ludności, no więc zawsze bliżsi byli ci, których więcej, i w 1990 roku z pielgrzymką papieską pojechał tam Jan Paweł II. Tam jeszcze nic takiego na taki koszmar się nie zanosiło, ale i nie oskarżam tutaj Watykanu, żeby ponosił jakąś większą winę niż wszyscy inni na Zachodzie, ale mówimy o tym upadku wszelkiego porządku, takiego z tych czasów normalnych, zwyczajnych. No więc obrazem, który mam przed oczami, są te kościoły, w których chronili się chrześcijanie Tutsi, będąc przekonani, że gdzie jak gdzie, ale w świątyni nic złego im się nie stanie. W najgorszym razie będą tam bez jedzenia, bez wody, ale no, nikt nie będzie ich zabijał przed ołtarzem. A bardzo się rozczarowali, bo te świątynie też były takimi, stały się takimi polami śmierci, może makabryczniejszymi niż inne pola śmierci ruandyjskie, no bo właśnie świątynie w przekonaniu tych, którzy tam się chronili, miały być tym ostatnim bezpiecznym azylem, a nie były wcale. Nie było bezpiecznego miejsca w Ruandzie w tamtym czasie.
To wszystko po 100 dniach się skończyło. 4 lipca partyzanci Tutsich, ci, którzy nadciągnęli z Ugandy z odsieczą, pod wodzą komendanta Paula Kagame, do dzisiaj rządzącego Ruandą, ale jego postać jeszcze będzie się tutaj pojawiała często i gęsto, zajęli Kigali, przejęli władzę w kraju. To makabryczne szaleństwo się skończyło. Znaczenie dla wydarzeń dzisiejszych ma jeden fakt. Zachód stał i patrzył. I to powtarzają dzisiaj wszyscy przy okazji każdej rocznicy, każdego upamiętnienia tego ludobójstwa, i to powtarza od prezydenta Ruandy Paul Kagame przy każdym jednym przemówieniu. Nie omieszka potwierdzić i powtórzyć, że Zachód i świat zachodni pozostawił Ruandę samą sobie, patrzył bezczynnie na to ludobójstwo. Równie przepraszającym tonie wypowiadają się przywódcy zachodni, aczkolwiek tutaj różne względy dyplomatyczne decydują. Pierwszym prezydentem Francji, który tak otwarcie przyznał się i przeprosił za bezczynność Zachodu w 1994 roku w Ruandzie, był Emmanuel Macron, który 3 lata temu przyznał, że Paryż ponosi część odpowiedzialności, choćby przez to, że o czym mówiłeś, że szkolił ruandyjską armię. W tym roku podczas obchodów 30-lecia tego ludobójstwa, upamiętniania 30. rocznicy tej zbrodni, Macron powiedział: nie ma słów, które mógłbym dodać do tych, które powiedziałem wtedy. Wszyscy porzuciliśmy setki tysięcy ofiar u bram piekła. To porzucenie było bardzo, bardzo widoczne. Francja co prawda wysłała do Ruandy wtedy 2,5 tysiąca spadochroniarzy, żołnierzy Legii Cudzoziemskiej, ale zrobiła to pod koniec czerwca, kiedy ten makabryczny cyrk już dogasał, już się zwijał. Natomiast wcześniej Francja milczała, a prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton swoim dyplomatom zakazał używania słowa ludobójstwo do opisywania tego, co się dzieje w Ruandzie. Bo wtedy musiałby posłać wojsko ONZ do Ruandy. Ta misja oczywiście była, ale była zupełnie bezradna, zarówno jeśli chodzi o liczbę żołnierzy, jak i o ich kompetencje. Oni nie mieli mandatu do używania siły, do prowadzenia regularnych walk. Dlaczego Zachód wtedy stał bezczynnie i jak to się dzisiaj odbija na statusie Ruandy?
Zachód stał... Nic nie robił, aż trudno to uwierzyć i trudno wypowiedzieć słowa, bo nie miał pojęcia, co ma robić. Patrzył jedni na drugich. No też trzeba pamiętać kontekst tamtych czasów. Spodziewano się czegoś groźnego w południowej Afryce. Trwała wojna na Bałkanach. Rozpadł się już Związek Radziecki i upadł komunizm, ale na tych rubieżach południowych, zwłaszcza Związku Sowieckiego, też toczyły się wojny. Zachód był przejęty bardzo tym wszystkim, co się stanie w Moskwie, jak ta transformacja będzie następowała, bo Zachód wciąż, mimo już takiego triumfalizmu niemalże, bo ogłoszano koniec historii i triumf liberalnej demokracji wszędzie na świecie, ale Zachód wciąż bał się sowieckich bomb atomowych, komu one przypadną, komu wpadną w ręce, co ktoś z nimi zrobi, jak skłonić Ukraińców i Kazachów, żeby wyrzekli się tej swojej części podzielonego atomowego spadku. Tym wszystkim się Zachód przejmował. No i miał jeszcze Zachód zaraz za sobą dwie interwencje zbrojne, raczej nieudane niż udane, bo pierwsza interwencja to była wojna w Zatoce, gdzie wojska zachodnie, amerykańskie, ale już wtedy Amerykanie ciągnęli ze sobą sojuszników. Głównie poczty sztandarowe, żeby to nie wyglądało, że to sami Amerykanie interweniują. Owszem, Irakijczyków udało się przegnać z Kuwejtu, bo powodem inwazji była napaść Saddama Husajna na Kuwejt. Ale pojawienie się amerykańskich wojsk na granicy z Irakiem wzbudziło nadzieję wśród wielu Irakijczyków, zwłaszcza szyitów, że i dla nich przyjdą czasy lepsze, że ta wolność zawita też w Iraku, nawet jeżeli miałyby pomóc w tym dziele amerykańskie czołgi. I iraccy szyici wystąpili przeciwko Saddamowi, ale Amerykanie nie wkroczyli wtedy do Iraku. Uznali, że lepszy Saddam Hussein w Bagdadzie, niż by władzę tam mieli przejąć szyici, bo szyici kojarzyli im się jak najgorzej wyłącznie z ajatollahami z Iranu. No więc Amerykanie nie poszli do przodu, a Saddam Hussein wyrżnął bezwzględnie wszystkich tych, którzy się wtedy ujawnili jako jego wrogowie. No więc ten wojenny sukces zakończył się taką szalenie gorzką pigułką, gorzką szczególnie dla tych, którzy uwierzyli w tą wolnościową misję Zachodu. Żeby poprawić sobie wizerunek po tej udano-nieudanej, tej słodko-gorzkiej interwencji w Iraku, Amerykanie postanowili wylądować w Somalii, gdzie właśnie rozpadło się państwo, skończyła się wojna domowa.
To dopiero była klęska.
I to się zakończyło jeszcze bardziej spektakularną klęską, no bo trudno nazwać klęską wojny w Zatoce Perskiej, no Boga jedynego, no mogło się skończyć triumfem całkowitym, no nie zakończyła. Ale w Somalii Amerykanie wylądowali po to, żeby rozdzielić rozmaitych partyzanckich wataszków i uratować Somalijczyków przed klęską głodu. To miało dowieść muzułmanom na całym świecie, że Amerykanom w Iraku nie chodzi o złoża ropy naftowej, tylko o dobrostan wszystkich, bez względu na wiarę. Somalia to byli muzułmanie, więc to był akurat dobry moment, żeby pokazać się takim, wykazać się takim humanitaryzmem. I Amerykanie rzeczywiście wylądowali. Najpierw uprzedzili wszystkich dziennikarzy świata, kiedy i gdzie będą lądować. I pamiętam, to opowiadano przez długie lata, jak amerykańska piechota morska lądowała zgodnie tam z regulaminem na plażach, których nikt nie bronił, ale oni tak przypadali, okopywali się i dziennikarze byli tylko naprzeciw, nie żadne wrogie wojska. I w którymś momencie to opowiadał mi kolega fotoreporter, siedzieli i filmowali kilku tam żołnierzy amerykańskich okopanych właśnie na plaży i w którymś momencie jeden z jego kolegów, operatorów kamery, mówi do tego amerykańskiego żołnierza: sir, sir, zegarek panu się zsunął z ręki. Więc to była taka bardzo operacja na pokaz, ale przyniosła początkowo no, same dobre rzeczy, bo rzeczywiście Amerykanie rozpędzili tych wataszków, próbowali choćby zorganizować tą infrastrukturę pomocy humanitarnej, ale będąc zbyt długo, bo zasiedzieli się troszkę, w sposób nieunikniony zostali wciągnięci w te somalijskie kłótnie, właśnie, a oni nie wyznawali się zupełnie na tych somalijskich osobliwościach. No i skończyło się to bitwą w Mogadiszu, krwawą, wyjątkowo barbarzyńską. My, czy powiedzmy opinia publiczna na Zachodzie tą bitwę pamięta jako bitwę z Mogadiszu, opisaną i sfilmowaną, zwłaszcza w filmie fabularnym, nakręconym na podstawie tych rzeczywistych wydarzeń. Na każdym kroku mówi się, ilu tu Amerykanów zginęło. Nawet nie pamiętam, ale zdaje się kilkunastu w tej bitwie. Podczas gdy tego samego dnia, w jeden dzień, ci sami Amerykanie zabili w Mogadiszu ponad 1000 Somalijczyków, tych partyzantów. Amerykanie wycofali się z Somalii natychmiast po tej bitwie. Nie chcieli już więcej uczestniczyć w żadnych operacjach pokojowych, bo w Somalii poza wojskami amerykańskimi były też wojska pokojowe ONZ, które zawiodły na całej linii. Wojska pokojowe zresztą w tamtym czasie stały się głównie sposobem dorabiania przez żołnierzy, oficerów z krajów, ci żołnierze, którzy jechali gdzieś tam w świat, nie bardzo nawet pewnie potrafili zlokalizować na mapach, gdzie ten kraj jest i o co tak naprawdę chodzi. Były to łatwe pieniądze, które miały zostać zarobione tak na służbie wartowniczej, a nie na żadnym wojowaniu. ONZ zresztą, tak jak powiedziałeś, żadnym z tych wojsk pokojowych nie przyznawał takiego prawdziwego, bojowego mandatu. Oni mieli stać i pilnować, pełnić służbę wartowniczą, mieć broń, ale nawet do tej broni nie wydawać im amunicji.
No w zasadzie błękitne hełmy ONZ-u stały się wtedy, można powiedzieć, symbolem bezradności Zachodu. To była taka ikona. Tak. Czy mówimy o Saharze Zachodniej, czy o Somalii, czy Ruandzie, to wszędzie
tak, ale to nawet nie tylko Zachodu, bo nie zarzucajmy winy na Zachód za bezradność ONZ. ONZ to jest my wszyscy. W ONZ jest 200 państw i to te 200 państw decyduje, komu przyznać jaki mandat. Można powiedzieć, że Zachód był silniejszy i on decydował. No dobrze, ale w Radzie Bezpieczeństwa zawsze zasiadały Chiny i Rosja. Ani Rosja, ani Chiny nigdy do tego Zachodu nie zostały zaliczone. I świat się w ogóle nie upierał, żeby tym wojskom ONZ-u, żeby je jakoś usprawnić, żeby dać im jakieś te misje bojowe. To, co robi ONZ, albo to, czego nie robiło ONZ, to jest nasze własne odbicie. To my jesteśmy. Nie zrzucajmy winy na ONZ, mówiąc, że to oni, bo to nie oni, to my. ONZ to jest świat, to jest my, tak jak jest zorganizowany ONZ. Ale Zachód, Amerykanie, zwłaszcza Amerykanie, mówmy raczej o Amerykanach niż o Zachodzie, Amerykanie nie chcieli mieć z tym wszystkim do czynienia, nie chcieli uczestniczyć w żadnych operacjach wspólnie z wojskami pokojowymi ONZ, z takimi wojskami. Zresztą w ogóle Amerykanie, gdziekolwiek wyruszają z jakąś misją wojskową, to najchętniej wolą robić to samemu. Dobrze, niech tam przyślą sojusznicy parę drużyn ze sztandarami narodowymi, żeby to ładnie wyglądało w telewizji, ale jeśli idzie do walki, to Amerykanie chcą mieć ludzi, do których mają pełne zaufanie. Jeżeli biorą kogoś do pomocy, to raczej Brytyjczyków, Australijczyków, Nowozelandczyków, bo wtedy mają przynajmniej stuprocentową pewność, że to, co mówią do siebie, jest tak samo, jest zrozumiane i nie będzie tych powodów, kłopotów komunikacyjnych, które w przypadku, nie mówię, nie chcę generalizować, ale no, tych innych krajów zawsze się mogą pojawić. Więc Amerykanie nie chcieli interweniować. Nie chcieli, zwłaszcza w Afryce. Clinton rzeczywiście zakazał, no, wydał polecenie, żeby, broń Panie Boże, w jakiejkolwiek rezolucji ONZ nie znalazło się słowo ludobójstwo.
Bo, no bo ono to, ma konsekwencje prawne po prostu.
Trzeba, no to by wtedy nie miałby wyjścia. 100 dni to się wydaje strasznie dużo, aż no, makabrycznie dużo, żeby zrobić cokolwiek. Ale chyba nie dla takiej międzynarodowej biurokracji. Znów nie mówię tutaj o ONZ, bo Francuzi, kiedy posłali wojska do Rwandy, to posłali je tak naprawdę nie po to, żeby przerywać ludobójstwo, tylko żeby zorganizować ewakuację z Rwandy tych, którzy tej zbrodni dokonali. I to się wypomina Francji w Rwandzie do dziś, że Francuzi posłali spadochroniarzy i legię cudzoziemską wtedy, kiedy ludobójcy już przegrali i kiedy uciekali z kraju. I francuskie wojska miały zapewnić im bezpieczną ewakuację, głównie za granicę do wschodniego Konga, które wówczas nazywało się Zairem, też sojusznika francuskiego, bo tam też po francusku mówiono, a Francuzi zawsze uważali każdy kraj afrykański, który mówi po francusku, za swój. No więc to się wypomina, ale jednak Francuzi mogli to zrobić, więc gdyby, tak sądzę, Wielka Brytania czy też Kazachstan albo Argentyna zgłosiła się wtedy do sekretarza, do Rady Bezpieczeństwa ONZ i powiedziała: nie możemy patrzeć na tą bezradność i po prostu chcemy wysłać 5000 swoich argentyńskich, kazachskich, australijskich czy też południowo-koreańskich żołnierzy, dajcie nam tylko flagę, tak jak daliście Francuzom, to ONZ by chętnie by tą flagę dało. Chętnych nie było do takiej interwencji. Dlaczego? Rwanda ujawniła wiele mrocznych stron takich naszych ludzkich osobowości i myślę, że to jest kolejna taka mroczny portret nas wszystkich, że widzimy, że dzieje się coś strasznego, ale zamiast samemu coś zrobić, patrzymy na innych, a skoro inni patrzą na nas, no to też nie robią, ale to nie, okazuje się, pocieszamy się, że my przecież nie tylko my jedyni stoimy z tymi rozłożonymi ramionami. Jest nas więcej, jest nas większość, a więc jeżeli większość nic nie robi, no to nie jest może tak strasznie coś złego.
Łatwo było chyba nic nie robić. Konflikt wewnętrzny w maleńkim państwie, nie dotyczący bezpośrednio nas.
Nikogo więcej nie dotyczący, bo to on dotyczył tylko Rwandy, no i obawiano się, że się przeleje do Burundi, no bo to siłą rzeczy, to jakby druga część tego samego kraju. Nie ma żadnych surowców. Nie zagrażał konflikt rwandyjski, jaki by krwawy nie był, nie zagrażał. No był właśnie taki wyłącznie lokalny, ale nawet światowemu, regionalnemu. Sąsiadom tym konfliktem nie była zagrożona ani Uganda, ani Tanzania, ani Kenia. Okazało się, że było zagrożone, ale nie zdawało sobie sprawy, jak bardzo zagrożone. No to nieszczęsne Kongo, sąsiad z zachodu, który wtedy...
Do tego właśnie chciałbym zaraz przejść, ale najpierw jeszcze jedno pytanie o Rwandę, ale chciałbym się już przenieść w czasy nam współczesne, bo mija 30 lat od tej no, makabrycznej karty w historii ludzkości. Nie do końca rozliczonej, bo działał Międzynarodowy Trybunał w Arusze. Jego koszt działania to był prawie $1 miliard i osądził chyba 75 osób. Nie wszystkich skazał, tylko mówię o postępowaniach, które zdołał przeprowadzić, więc to nie jest tak, że ta zbrodnia została osądzona. Dzisiaj od 1994 roku Rwandą rządzi ten komendant, który 4 lipca zajął Kigali, czyli Paul Kagame. Rządzi po dyktatorsku. Jest to taka oświecona dyktatura, w której on tłumaczy też, że w kraju tak podzielonym, który przeżył taką tragedię, wymagane są rządy twardej ręki, bo inaczej dojdzie do nowych mordów. W Rwandzie wycięto w ogóle z debaty publicznej, w ogóle z debaty wszystkie kryteria etniczne. Niemile jest widziane w ogóle używanie przynależności etnicznej, mówienie, że ktoś jest Tutsi, Hutu, bo to może zostać uznane za podżeganie do kolejnych mordów. Mi się to trochę wydaje jako polityka grubej kreski, ale takiej najgrubszej, jaką można było wykreślić. To znaczy nie rozliczamy tamtych czasów, no bo trzeba by było rozliczyć praktycznie wszystkich, którzy tam mieszkają, tylko po prostu zapominamy i idziemy dalej. Czy to pojednanie ruandyjskie jest dzisiaj czymś rzeczywistym? No bo trzeba przyznać, w Ruandzie panuje względny spokój.
No tak, ale to taki spokój panuje też w więzieniu czy na cmentarzu. Znaczy nie należy już być jednoznacznym w tych sprawach pojednania gdziekolwiek, bo mówić, że nie ma żadnej zgody czy jakiegoś pogodzenia się z tym, co było w Ruandzie, byłoby tak samo nieprawdziwe, jak twierdzenie, że Ruandyjczycy wszyscy sobie wybaczyli i zapomnieli. Bo pierwsze, zapomnieć się nie da. Z tym wybaczeniem też jest rozmaicie. To, że jedna sąsiadka wybaczyła sąsiadowi, że wymordował całą jej rodzinę, to nie znaczy, że wszystkie ruandyjskie kobiety wywodzące się z Tutsi w taki sam sposób do tego podchodzą. Zbrodnia została rozliczona, została osądzona, to nie ma w ogóle dwóch zdań, natomiast nie zostali osądzeni wszyscy zbrodniarze. Tu znów zawiódł system międzynarodowy, który rzeczywiście z ogromnymi kłopotami bardzo opieszale zajmował się ściganiem tych zbrodniarzy. Znów, gdyby to dotyczyło zbrodniarzy, nie wiem, winnych ludobójstwa podczas II wojny światowej, Holokaustu. Być może Europa, czując się, Zachód, czując się dużo bardziej odpowiedzialny za to, co się zdarzyło wtedy, wykazywałby się większą inicjatywą, bardziej by tropił tych zbrodniarzy i ich wydawał. Ruandyjskimi nikt się specjalnie nie przejmował, łatwo im było się ukryć i w Afryce, ale także na Zachodzie. Dziś, 30 lat po zbrodni, okazuje się, że gdzieś w Australii, czy gdzieś tam w Argentynie, czy w Belgii, czy we Włoszech rozpoznaje się kogoś, kto wtedy zaliczał się do, może nie z najważniejszych przywódców, ale ważnych komendantów ludobójstwa. A oni byli wszyscy ścigani listami gończymi. Ruandyjczycy, czy władze ruandyjskie zrobiły wiele, żeby osądzić winnych. Na początku XXI wieku, 2001 rok bodajże to był, widząc bezradność Zachodu i wspólnoty międzynarodowej i uznawszy, że nie mają na co liczyć, a muszą coś z tym zrobić, wprowadzili tak zwane trybunały ludowe, gaczacza. To są sądy wywodzące się z ruandyjskiej tradycji, gdzie wszelkie spory rozstrzygały rady wioskowe. W tych sądach nie zasiadali prawnicy, adwokaci, one łatwo je krytykować, że wydawały wyroki, a jednocześnie nie spełniały wszystkich wymogów, których oczekujemy od naszych sądów, chociażby czy sądownictwa. Ale to był jedyny sposób, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. I uważam, że te sądy gaczacza w Ruandzie spełniły rolę nie tylko sądów. Dzięki nim uniknięto sytuacji, gdzie ja musiałbym żyć po sąsiedzku z kimś, kto na moich oczach popełniał wtedy zbrodnie, a dalej żył, chodził wolny, dlatego że go nie osądzono z powodów biurokratycznych. W sądach gaczacza osądzono w zasadzie wszystkich, którzy byli akurat w aresztach, na których ktoś rzucił podejrzenie czy oskarżenie. I to były nie tylko sądy, to dało poczucie Ruandyjczykom, że winni nie uniknęli kary. Jakby ona nie
była. One spełniły taką rolę lokalnych, rozsianych i może przez to też skuteczniejszych komisji pojednania.
Pojednania mniej, ale na pewno prawdy. Komisja, bo to bardzo często są komisja prawdy i pojednania. I prawda rzeczywiście wszędzie została w mniejszym lub większym stopniu, raczej w większym, ukazana. Z tym pojednaniem, to nawet w tych najbardziej spektakularnych przykładach, albo przynajmniej w tych krajach, które uchodzą za przykłady pojednania, z tym pojednaniem jest rozmaicie. W Ruandzie to pojednanie jest tym trudniejsze do ocenienia, że ono się odbywa w sposób taki bardzo administracyjny, tak jak powiedziałeś. Nie można w Rwandzie pytać o to, czy ktoś należy do grupy etnicznej Hutu czy Tutsi. Swoją dyskusję, czy to w ogóle jest podział etniczny. Nie ma w dowodach osobistych narodowości, a każde pytanie, czy każde napomknięcie o tym może posłużyć do oskarżenia osoby napomykającej o podżeganie do ludobójstwa. To z kolei wyklucza z życia publicznego, przede wszystkim kieruje prostą drogą do więzienia na kilka albo i kilkanaście lat. To jest dyktatura. Czy można rządzić krajem po tego rodzaju doświadczeniach traumatycznych inaczej niż w sposób dyktatorski? Trudno powiedzieć, bo mało który kraj z tego rodzaju
doświadczeń... musiałby spróbować.
No spróbował Izrael. No różnica jest tylko jedna, że w Izraelu mieszkają ci, którzy ocaleli z zagłady, podczas gdy w Rwandzie ci, którzy ocaleli, muszą żyć po sąsiedzku z tymi, którzy taki los próbowali im bardzo usilnie zgotować. To jest dopiero wyzwanie i to jest ta skala trudności. Nie oczekiwałbym pojednania od Rwandyjczyków 30 lat po zbrodni. Jedyną nadzieją, że ta Rwanda może nie zapomni, ale że ruszy do przodu, jest to, że dzisiejsi dorośli Rwandyjczycy, młodzi, zwłaszcza Rwandyjczycy, a ich jest jak w każdym kraju afrykańskim, oni stanowią 3/4 ludności, to są ludzie urodzeni już po 1994 roku. Siłą rzeczy ta ich pamięć nie może być tak bolesna, jak pamięć ich rodziców, którzy byli często naocznymi świadkami tego wszystkiego, co się wtedy działo. Natomiast Paul Kagame bardzo zręcznie wykorzystuje tą ludobójczą zbrodnie do tego, żeby sprawować władzę, pozbywać się wszystkich konkurentów, a przede wszystkim, żeby natychmiast kasować wszystkie kierowane wobec niego zarzuty, krytyki, zastrzeżenia, pytania. Wzrusza ramionami i mówi, a jakie wy macie prawo w ogóle pouczać mnie, coś mi cokolwiek tłumaczyć, czy czego się do mnie oczekiwać, skoro 30 lat temu palcem nie ruszyliście, jak na sprawie wszystkich Tutsich w Rwandzie wymordowano. No i wszyscy ci, którzy go próbują pouczać, no kładą uszy po sobie, bo faktycznie, no co na coś takiego. No ale to jest rozmowa w bardzo demagogiczny sposób prowadzona, która do niczego nie może doprowadzić, poza tym, że Kagame i jego Rwanda ma wolną rękę na prowadzenie takiej polityki zagranicznej, która w wykonaniu jakiegokolwiek innego kraju zostałaby potępiona tak surowo, jak tylko można, i w ONZ, i być może ukarana sankcjami. Jego żadne sankcje nie spotykają, wręcz przeciwnie, korzysta na tym nie tylko politycznie, ale gospodarczo, bo Rwanda na tym zarabia.
Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem podcast.
Na nowym porządku i nowych rządach w Rwandzie, wspieranych przez Zachód, często z powodu poczucia winy, z powodu tej bezczynności w 1994 roku, ucierpiał zachodni i większy sąsiad, czyli Demokratyczna Republika Kongo. Demokratyczna tylko z nazwy oczywiście. Porównując skalę, to Kongo jest gigantem na skalę światową, jest wielkim państwem. Od granicy z Rwandą do stolicy w Kinszasie jest ponad 2000 kilometrów, nieprzebyte dżungle, ten kraj jest bardzo słabo skomunikowany i bardzo słabo też zarządzany. W tym czasie Rwanda jest powierzchni mniej więcej polskiego województwa lubelskiego. Natomiast na wschodzie Konga, przy granicy z Rwandą, w prowincjach Kivu Północ, Kivu Południe, Goma, na południe dalej Katanga, jest geologiczny Eden. Pod ziemią znajdują się skarby. I to nie tylko takie skarby, do których jesteśmy przyzwyczajeni, czyli na przykład złoto, ale też metale ziem rzadkich, rzeczy, które potrzebujemy do naszych nowych technologii. Wolfram, niob, tantal. Różne skarby tam się bardzo cenne kryją. I dzisiaj Rwanda robi to od lat. Albo własnymi rękami, tak jak podczas Wielkiej Wojny z początku tego wieku, albo wspierając jakieś różne partyzanckie grupy. Dzisiaj to jest głównie grupa, która się nazywa M23, grabi po prostu Kongo, a Zachód przymyka na to oko. Dlaczego my to tak chętnie akceptujemy? Czy decyduje to, że nam te surowce są potrzebne? Czy decyduje właśnie to poczucie winy za 94 rok i ten status Ruandy taki specjalny, że Ruandzie po prostu ma więcej?
Myślę, że jedno i drugie. Zachodowi też zależy na tym, żeby Ruanda jednak się rozwijała, rosła, żeby ona stawała się wzorem, może nie wzorem politycznej dyktatury, ale tego dobrego zarządzania krajem. Ruanda początkowo zajmowała się wschodnim Kongiem tylko jako strefą buforową. Chciała przerobić wschodnie Kongo na strefę buforową, w której nie działałyby żadne partyzantki Hutu, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu Ruandy. Ale bardzo szybko ruandyjscy komendanci odkryli, no właśnie te złoża, o których wspomniałeś. Zwłaszcza, że o tych złożach podpowiadali im rozmaitego rodzaju przedsiębiorcy, którzy lądowali w Ruandzie z zachodu. Oni doskonale wiedzieli, czego szukać. I wiedzieli, że owszem, tego rodzaju rudy znajdują się w Ruandzie, ale znacznie więcej jest ich w Kongu. Więc wystarczy dogadać się z jakimś komendantem, żeby on zajął którąś z kopalni wskazanych na mapie i żeby on przywiózł cały ten urobek do Kigali, czy gdzieś na granicę między Kongiem a Ruandą, a tam odbiorą od niego to wszystko już wskazani ludzie właściwi, a zyskiem będą się dzielić i wszyscy na tym zyskają, poza Kongiem. I mi się wydaje, że ten mechanizm działa. Kongo oskarża Zachód, Unię Europejską zwłaszcza, że pozwala na oficjalną grabież Konga, bo Unia Europejska w lutym bodajże zawarła takie porozumienie z Ruandą na kupno właśnie tych cennych surowców. I owszem, to nie jest tak, że tych surowców w ogóle w Ruandzie nie ma, ale...
Na pewno nie w tej skali.
Nie w tej skali, tak. I Kongo mówi, że to jest po prostu grabież, a Europa mówi, że ona kupuje te metale od prywatnych firm, nie od rządu ruandyjskiego, tylko od prywatnych firm, które zajmują się wydobyciem tych metali. Tak się składa, że te firmy mają siedziby w Kigali, no bo Kigali jest dużo lepszym miejscem, gdzie zakłada się biznesy niż w takiej Gomie czy w Kisangani. Więc tak, no myślę, że gdyby pozwolił sobie na taką grabież jakikolwiek inny kraj na świecie i plądrowałby skarby sąsiada, to na to nie mogłoby być przyzwolenia. A w przypadku Ruandy, w Ruandzie pozwala się na więcej, dlatego że w chwili próby, tej najcięższej, została zostawiona sama sobie. I Zachód, myślę, że gdyby Zachód wtedy interweniował i pomógł Ruandzie i nie dopuścił do ludobójstwa Tutsich, to dzisiaj Kagame by nie rządził w Kigali, a jego następca nie miałby tak bardzo wolnej ręki na kradzież tych wszystkich cennych rzeczy w Kongu.
Dodajmy, że te surowce służą głównie naszej transformacji energetycznej, bo to jest pierwszy sektor gospodarki, w którym występuje takie zapotrzebowanie. I tu mówimy o różnych rzeczach, od baterii do samochodów elektrycznych czy innych rzeczy, które elektryfikujemy, przez ogniwa fotowoltaiczne, przez turbiny wiatrowe. Tam wszędzie są potrzebne bardzo specyficzne pierwiastki i rudy. I właśnie umowa, o której wspomniałeś, została podpisana między Unią Europejską a Ruandą w lutym na dostawy właśnie takich rzadkich substancji, które po prostu w Ruandzie nie ma ich w tej skali, no bo jak wspominałem, Ruanda to jest taki mikrus, ile tam można wykopać spod tej ziemi, natomiast w Kongu można dużo. Rozumiem, że umowy z Kongiem nie podpisuje się, bo Kongo to jest kraj upadły, w którym nie da się stabilnie prowadzić interesów, a poza tym ten model taki grabieżczy, w którym ten wschód Konga jest po prostu no łatwo do niego sięgnąć, Ruandzie albo finansowanym przez nią partyzantkom, jest czymś, na co my się godzimy. To nie jest tak przecież, że Unia Europejska tego nie wie i my tylko my w podcaście Jagielski Story to rozszyfrowaliśmy.
Z Kongiem można podpisywać jak najbardziej umowy i cały świat podpisuje. Kongo nie jest dzisiaj państwem upadłym, może nie jest państwem doskonałym, ale ma prezydenta wybranego w uczciwszych wyborach z całą pewnością niż wybory, które się odbywają w Rwandzie. Może nie jest tak dobrym zarządcą, ale skala problemu, z jakim się mierzy ten bezmiar kongijski, no też jest dużo większy niż terytorium rwandyjskie. Nie da się podpisać umów handlowych i z jednym, i z drugim krajem, najpierw nie rozwiązawszy konfliktu między tymi krajami. Jeżeli nie zmusi się Rwandy do wycofania jej wojsk i do nieingerowania na wschodzie Konga, Kongo nie podpisze takiej umowy. Rzeczywiście to, co mówisz, no, te minerały, które są wydobywane na wschodzie Konga, one tak czy siak będą wywożone w świat nie przez Kinshasę. Prędzej, łatwiej można je przewieźć do Ugandy, do Rwandy i stamtąd wywozić, więc logistycznie wschodnie Kongo należy do wschodniej Afryki, do tego regionu Wielkich Jezior, daleko mu do wybrzeży Atlantyku, ale no na Boga jedynego nie można godzić się na paserstwo oficjalne, no bo nie wolno kupować kradzionego. To
no ale to właśnie robimy.
Ale to właśnie robimy, mówiąc, że kupujemy od legalnych firm prywatnych, a nie od Rwandy. Nie znam się na biznesie tak bardzo, nie znam się na tych wszystkich osobliwościach gospodarki rwandyjskiej, podatkach, cłach, co komu wolno, co komu nie wolno. Natomiast no, wszyscy o tym wiedzą, że Rwanda, zabiegając o swoje bezpieczeństwo, najeżdża na Kongo i buduje tam rozmaitego rodzaju partyzantki, które pełnią rolę strażników i wartowników rwandyjskich interesów i tutaj jakby wszyscy dają na to zgodę, no bo Rwanda ma prawo oczekiwać, że będzie bezpieczna, że nikt jej nie zagrozi we wschodnim Kongu, ale tym strażnikom można płacić za nocną wachtę, ale nie można pozwalać rabować tych gospodarzy, a przy okazji mordować dziesiątków tysięcy ludzi, bo wojna na wschodzie Konga to nie jest tylko grabież. To są tysiące zabitych co roku i ten kraj wymaga coraz bardziej, zamiast samemu pomagać innym, sam wymaga coraz bardziej pomocy, w tym tej najbardziej podstawowej pomocy żywnościowej i medycznej, a wschód Konga, no to tam sytuacja jest podobna albo gorsza niż w jakimś południowym Sudanie, czy tym Sudanie, w którym od roku toczy się nowa wojna.
Podsumowując, nie można takich rzeczy robić, chyba że się jest Rwandą. Rwandą, która nazywana afrykańską Szwajcarią czy afrykańskim Singapurem, na podkreślenie jej wyjątkowej w regionie stabilności, też dobrej kondycji gospodarczej stosunkowo, jakkolwiek zbudowanej na kradzionych skarbach. Rwanda taka jest partnerem. Jest partnerem, z którym można negocjować, z którym można właśnie wchodzić w jakieś stabilne interesy i to nie tylko interesy gospodarcze, ale też polityczne. I tutaj na chwilę przeniósłbym się do parlamentu w Londynie. Izba Lordów wczoraj głosowała, wczoraj w stosunku do momentu, w którym nagrywamy ten odcinek, czyli głosowanie odbyło się 16 kwietnia i ustawa, o której chcę opowiedzieć, została wstrzymana. Natomiast wszystko wskazuje na to, że ona w którymś momencie i tak przejdzie. Ta umowa z Rwandą Wielkiej Brytanii jest negocjowana już od prawie roku chyba. Dotyczy ona migrantów. U migrantów czy uchodźców, którzy przyjeżdżają, docierają na Wyspy Brytyjskie i chcą złożyć wniosek o azyl. I umowa ma stanowić o tym, że tacy ludzie, nieważne skąd przyjechali do Wielkiej Brytanii, na rozpatrzenie tego wniosku o azyl mają czekać w Rwandzie. Będą ich tam przewozić samolotami. Pierwszy etap mówi o 300 takich ludziach, takich aplikantach, którzy czekają na rozpatrzenie swojego wniosku o azyl w Wielkiej Brytanii. Ma to kosztować Wielką Brytanię 500 ponad milionów funtów. Różne są kontrowersje dotyczące tej umowy, zaczynając od toczącej się w Europie dyskusji o tym, jak zarządzać migracją w sposób humanitarny, a jednocześnie broniąc bezpieczeństwa. do na przykład tego, że ruandyjskie linie lotnicze nie bardzo palą się do realizowania takich transportów ze względu na kwestie wizerunkowe i firma jak może to obchodzi ten temat ruandyjskich linii lotniczych. Czy w takim razie Ruanda jest takim właśnie naszym strażnikiem interesów, takim miejscem, w którym można pewne rzeczy, jak to się mówi dzisiaj, outsourcować, takim podwykonawcą dla pewnych niewygodnych spraw? Dlaczego ona spełnia taką rolę?
Brytyjczycy mają pewną tradycję w tym względzie. Po II wojnie światowej ludzie, którzy chcieli migrować do Wielkiej Brytanii, dla nich też organizowano te obozy przejściowe, w których czekali na rozpatrzenie ich wniosków. Te obozy znajdowały się w Tanzanii, w Kenii, w wczesnych koloniach brytyjskich, w Ugandzie. Polacy, którzy z armii Andersa w końcu kierowali się do Wielkiej Brytanii, też tam spędzili jakiś czas, krótszy, dłuższy, niektórzy zostali na stałe. I dzisiaj Wielka Brytania chce skorzystać z oferty ruandyjskiej. Prawdopodobnie umowa zostanie, ten targ zostanie dobity, dlatego że on jest opłacalny i dla jednych, i dla drugich. Ruanda na tym zarobi, a zyska sobie też kolejny powód do wdzięczności ze strony Zachodu. Kto wie, czy jeżeli ten eksperyment z Wielką Brytanią, brytyjski, się powiedzie, to umowy podobnej nie spróbuje zawrzeć z Ruandą na przykład Unia Europejska. Czy Ruanda jest, bo to się podnosi, czy Ruanda jest bezpiecznym krajem dla uchodźców? Czy można tam ich bezpiecznie odsyłać? No jeżeli się chce odsyłać gdziekolwiek, to myślę, że Ruanda jest bezpieczniejsza niż ten Sudan, w którym toczy się właśnie wojna, czy Kongo, w którym wojna się toczy za sprawą Ruandy. I Ruanda tą rolę, myślę, że będzie pełniła dobrze. Wzorowo, oczywiście linie lotnicze ruandyjskie wolą wozić turystów i reklamować górskie goryle, które żyją sobie na zboczach wschodnich i zachodnich gór Ruwenzori. O ile po wschodniej ruandyjskiej czują się bezpiecznie, to po zachodniej są wybijane przez rozmaitego rodzaju kłusowników współpracujących z tymi bandami, partyzantkami, które buduje Ruanda. Ale rzeczywiście lepiej malować na kadłubach samolotów goryle górskie niż uchodźców odsyłanych do Kigali. No i jest to eksperyment z całą pewnością.
Ale eksperyment wpisujący się w pewien taki ogólny trend, w którym Europa szuka podwykonawcy dla problemu z migracjami.
Tak, tak. To z całą pewnością Ruanda może okazać się zbyt mała, ale z drugiej strony wspomagana europejskimi pieniędzmi może spełnić tą rolę znakomicie. No, Unia Europejska wydaje fortuny na strażników, którzy mieli pilnować szlaków przez Saharę, przez Sahel, żeby tamtędy nie przepuszczać uchodźców. Wydano na nich, nie wiem, ale no grube pieniądze. Wszystkie te starania zakończyły się niepowodzeniem, więc teraz próbuje się nowego eksperymentu i żeby odsyłać tych uchodźców do Ruandy. Czy to wpłynie na motywację tych, którzy próbowają się przebić do Europy, do Wielkiej Brytanii? Czy ktoś uciekający z Afganistanu zrezygnuje z tej podróży, wiedząc, że w Wielkiej Brytanii zostanie odesłany do Ruandy, o której istnieniu pewnie czy mógł nie wiedzieć w ogóle? Nie wiem, to z czasem. Póki co i rządowi brytyjskiemu, i rządowi ruandyjskiemu na tej umowie zależy, więc sądzę, że przed jesienią ta umowa zostanie podpisana.
I jeszcze ostatnie pytanie, taki mały polski wątek na koniec chciałbym, żebyśmy tutaj rozszyfrowali, bo wspominałeś o tym, że w lutym Unia Europejska podpisała umowę tą kluczową na dostawy surowców, czy zwiększenie w zasadzie tych dostaw, bo one przecież nie zaczną się dopiero od dzisiaj. Natomiast w lutym też z wizytą w Kigali był polski prezydent Andrzej Duda. Prowadził tam rozmowy, to wzbudziło niezrozumiały dla mnie rechot i potok żartów, bo nie wiem, co jest dziwnego w tym, że polski prezydent jedzie z wizytą do afrykańskiego kraju, który jest na przykład dla Wielkiej Brytanii, jak się okazuje, partnerem w tak poważnej sprawie jak polityka migracyjna. Natomiast czy to jest przypadek, czy to jest jakiś zbieg okoliczności, czy faktycznie dosłownie zakończona 2 tygodnie wcześniej wizyta polskiego prezydenta miała coś wspólnego z tym handlem surowcami i w takim razie jakie my mamy i możemy mieć interesy z Ruandą?
Nie podejrzewam, żeby terminarz podróży prezydenta Dudy i umów między Unią Europejską i Ruandą był uzgadniany. Najprawdopodobniej to przypadkowy zbieg okoliczności, ale o to powinno się pytać w Pałacu Prezydenckim i doradców prezydenta od podróży zagranicznych. Zgadzam się z tobą absolutnie, to świadczy o naszej zaściankowości takiej paskudnej, jeżeli urządzamy sobie pośmiewisko z tego, że prezydent jeździ po świecie i składa gdzieś wizyty, ale to się zaczęło nie od podróży prezydenta Dudy, ja tylko przypomnę do Afryki. Pamiętam, jak premier Tusk pojechał do jeszcze poważniejszego kraju, jeżeli można tak mówić o jakichkolwiek krajach. Wybrał się z wizytą do Peru i wtedy no, całą takie właśnie zabawę urządzali sobie jego przeciwnicy polityczni no, w sposób tak prymitywny, jak można sobie tylko tego wyobrazić. To świadczy no, naprawdę o takim głębokim zaścianku. Trzeba byłoby się wstydzić, gdyby premierzy i prezydenci nie jeździli po świecie, a trzeba się wstydzić z tego, że my się z tego śmiejemy. Nie sądzę, żeby Polska miała dzisiaj, nie wydaje mi się, żeby Polska miała jakieś szczególne interesy. No nieprawdą jest też, może nie to, że nieprawdą, jeżeli prezydent Duda, jak tłumaczył, pojechał do Ruandy, do Kenii, do Tanzanii, żeby przekonywać przywódców tych krajów do zachodniej oceny tego, co się dzieje w Ukrainie, to nie musiał ich przekonywać, bo oni nie wiem, czy wierzą, ale głosują tak jak Zachód. To akurat nie te kraje Rosja przyciąga na swoją stronę i nieprędko to nastąpi. Myślę, że te kraje będą, jeżeli w ogóle, to jako ostatnie, ale dlaczego Polska nie ma mieć interesów w Ruandzie, skoro interesy prowadzą tam wszyscy? Afryka to jest kontynent obfitujący w surowce. Jeżeli ktoś obawia się otwierać przedstawicielstwa firm w Kisangani czy w Lubumbashi w Kongu, a otworzy w Kigali, to pod warunkiem, że zawiera legalne umowy i prowadzi legalny biznes, to czemu nie jechać do Kigali?
No i chyba taką refleksją skończymy. Ja jeszcze tylko się podzielę, że serdecznie ubawił mnie właśnie taki rechot dotyczący tego, że podczas tej wizyty została podpisana umowa o współpracy między agencjami kosmicznymi obu krajów, co już w ogóle rozbawiło wszystkich komentatorów, że jak to ruandyjski przemysł kosmiczny. Otóż tak, istnieje, polski też istnieje, dostarczamy, to nie znaczy to, że Ruanda ani Polska wyślą człowieka na Księżyc zaraz, natomiast oba kraje dostarczają części, komponenty, surowce do różnych satelit, do różnych rzeczy, które w kosmos lecą, prowadzą albo w celach naukowych, albo w celach biznesowych, czy zapewnienia nam łączności. Nie ma w tym chyba nic dziwnego. Sytuację w Ruandzie będziemy dalej obserwować w kolejnych odcinkach podcastu. W tym to już wszystko. Po więcej zapraszam na nasz kanał podcastowy i na tygodnikpowszechny.pl. Tam do poczytania, do posłuchania. A my się już dzisiaj żegnamy. Przy mikrofonach Krzysztof Story
i Wojciech Jagielski.
Do usłyszenia.
Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na tygodnikpowszechny.pl. Czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.